Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest dzisiaj wyjątkowo...
Maciej Kuchno, witam.
Z portalu...
autogaleria.pl.
Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, niezależnie od tego, gdzie słuchacie albo oglądacie. Jesteśmy na wszystkich platformach. Jeżeli dalej zostaliście tylko przy audio, to duży błąd moim zdaniem, bo jesteśmy też na YouTubie, gdzie można spojrzeć i też zobaczyć samochody, o których mówimy. Mamy też swój Instagram, MS Tygodnia, do którego serdecznie zapraszamy. Maćku, ty też masz swoje kanały, social media prawdopodobnie.
Jak najbardziej, więc Autogaleria oczywiście, jak najbardziej polecam. Na Facebooku, na Instagramie, też na LinkedInie, dla tych, którzy lubią śledzić bardziej profesjonalne newsy.
Okay.
I oczywiście moje prywatne konto, na którym czasem jakieś takie zakulisowe rzeczy lądują, czyli M Kuchno razem pisane. Zapraszam.
Zapraszamy. A my przejdziemy już do wiadomości. Jest pomysł od BMW, żeby subskrybować pewne usługi wewnątrz samochodu. To znaczy, będziesz płacił subskrypcję i na tej podstawie dopiero będziesz dostawał określone funkcje auta. To znaczy, że początkowo dostaniesz samochód z podgrzewanymi siedzeniami, ale dopóki nie zapłacisz subskrypcji, one wcale nie będą ci podgrzewać pupy.
No czuję, że to będzie świetny patent dla hakerów, którzy będą kochali po prostu grzewać w tych samochodach. Aczkolwiek zejdźmy na razie na ziemię i nie bawmy się w łamanie samochodów tak naprawdę komputerowe, tylko do tego, czy to ma sens, czy nie.
A to się chyba już dzieje, nie? Na przykład w Audi, w których w poprzedniej A4, poprzedniej generacji, mój kolega akurat ma i tam nie można mieć firmowo dogranego Apple CarPlay, ale jeżeli dołożysz mały dżingiel z boku, to nagle okazuje się, że to działa zupełnie bez problemu.
Tak jest. W ogóle w większości nowych samochodów, gdzie masz te wszystkie zaawansowane systemy multimedialne, tak naprawdę część ich funkcji możesz aktywować odpowiednimi subskrypcjami. Czyli właśnie dokupujesz Apple CarPlay, dokupujesz właśnie Android Auto i lub, nie wiem, dostęp online.
W Mercedesie tak chyba też.
W Mercedesie, w Volkswagenie już od wielu lat jest, że możesz kupić w zasadzie samochód, powiedzmy, ze średnim systemem multimedialnym. On fabrycznie ma zablokowane pewne funkcje, ale dopłacając odpowiednią tam kwotę, wszystko jest uruchamiane w ASO i potem już funkcjonuje normalnie, właśnie na przykład Apple CarPlay.
Ale jak rozumiem, na razie wszyscy się z tym trochę kryli. A teraz...
Czy bardziej kryli się, to jedna rzecz, ale przede wszystkim te subskrypcje tyczyły się głównie systemów operacyjnych w samochodzie, czyli tyczyły się właśnie infotainmentu. Natomiast teraz subskrypcje zaczynają wychodzić z tej cyfrowej strefy i przechodzą do rzeczy, które są elementami takiego podstawowego wyposażenia. Na przykład właśnie wybierasz BMW, dajmy na to nowy model iX.
No, X. To chyba właśnie tutaj
tak,
wyjdzie
ponieważ to on, tak, ponieważ to będzie właśnie ten kluczowy dla nich samochód. No i on fabrycznie będzie wyposażony na przykład w adaptacyjne zawieszenie. Ale jeżeli nie kupisz tego w standardzie, powiedzmy, nie dobierzesz tego konfigurując samochód, to i tak dostaniesz to zawieszenie, ale żeby z niego korzystać, będziesz musiał zapłacić subskrypcję.
Czyli co, ono będzie ustawione w jednym trybie cały czas?
Tak jest. Ma być teoretycznie w jednym trybie i powiedzmy, idea jest taka, tutaj członek Rady Nadzorczej BMW ładnie to tłumaczył, pan Pieter Notta, przepraszam, że jedziemy w góry, mamy krętą drogę i chcemy się pobawić. No i chcielibyśmy mieć ten tryb sport, żeby auto było bardziej precyzyjne, nieco sztywniejsze. No i w tym momencie dzwonimy do ASO, mówimy halo, halo, chcemy moje sportowe zawieszenie. Oni tam robią cyk w komputerze, odpalone jest wszystko, my im przelewamy, dajmy na to, nie wiem, 15 euro i przez 2 tygodnie możemy cieszyć się sportowym zawieszeniem, a wracając do domu mamy już normalne, komfortowe zawieszenie w jednym ustawieniu i nie będzie można z tym nic zrobić. Tak więc tak wygląda przyszłość motoryzacji według BMW i to jest dosyć smutne, moim zdaniem.
Ja się tylko zastanawiam, bo jak o tym informowali, to też powiedzieli, że to wzmoże zainteresowanie autami używanymi, prawda? W przyszłości.
Czy przede wszystkim ma ułatwić osobom, które kupują używany samochód, dopasowanie go do swoich potrzeb? Ponieważ auto będzie miało wiele rzeczy już, powiedzmy, na pokładzie i będzie można je aktywować po prostu z opóźnieniem.
I tutaj właśnie widzę tego polskiego handlarza, który mówi,
tak
że wszystkie opcje zostały uaktualnione.
Tak jest. Samochód będzie odpięty od sieci, będzie chodził na jakimś własnym tajnym systemie operacyjnym, tak. Będzie wyświetlał dziwne rzeczy, ale będzie mógł dzięki temu
serwer
pozwolić
na Malcie i w ogóle.
Dokładnie. Tak, i będzie można odpalić ze sportowe zawieszenie, kiedy będzie się chciało, bez opłaty dla BMW.
Dlatego trochę w to nie wierzę, że to ma w ogóle jakikolwiek sens. To już chyba lepiej, żeby rzeczywiście pobrali tą opłatę na początku, żebyś miał to adaptacyjne zawieszenie i udostępnić je na stałe niektórym użytkownikom, prawda? I właśnie może właśnie ta wizja subskrypcji byłaby fajna dla tych, którzy kupili te podstawowe zupełnie auto.
Teoretycznie tak. Ja się bardziej boję o to, czy to wyposażenie po pierwsze nie podniesie ceny podstawowego samochodu, no bo mimo wszystko to są droższe elementy często, a przede wszystkim po kilku latach one mogą zawieść. No, zawieszenie prędzej czy później poddaje się.
No tak, i no chciałeś i w tym momencie, mieć podstawowy
tak,
samochód.
Kupujesz samochód podstawowym zawieszeniem, być może nawet nie wiesz, że masz możliwość odblokowania jakiegoś sportowego trybu za pomocą subskrypcji i nagle się okazuje, że jak kupujesz amortyzatory, to nie są to zwykłe amortyzatory, tylko to są konstrukcje adaptacyjne. No i zaczynają się schody, bo to kosztuje więcej, to jest bardziej skomplikowane, tego nie dostaniesz powiedzmy jako zamiennika, tylko to musi być fabrycznie nowy element prosto od producenta.
A myślisz, że oni tak spróbują tylko z tym modelem i zobaczą jak to wyjdzie i później przyniosą to na całą gamę, czy od razu wprowadzą to na wszystkie nowe auta?
Myślę, że to będzie bardziej w formie eksperymentu, ponieważ mimo wszystko jest to rzecz nieoczywista, raczej niespotykana i może być trudna do przyjęcia przez klientów. Więc oni badają po prostu grunt, czy taka możliwość faktycznie będzie atrakcyjna dla potencjalnego klienta marki, czy to będzie jednak przesada. Inna też sprawa, że po prostu subskrypcje są świetnym elementem napędzania ruchu.
Stałego dochodu.
Od stałego dochodu, tak? Ponieważ jednak jeżeli klienci będą decydowali się na takie opcje, no to ta kasa będzie się w pewnym momencie bardziej zgadzała niż w momencie, kiedy to wszystko byłoby konfigurowane na poziomie po prostu wyjściowym samochodu. Tak więc być może o to chodzi, być może po prostu szukają dodatkowego dochodu, być może po prostu szukają opcji, żeby ten samochód uatrakcyjnić. Trudno powiedzieć, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest taka trochę ślepa uliczka. To jest takie kombinowanie na siłę i szukanie jakiejś kategorii, takich miejsca, gdzie można coś poeksperymentować, czy czymś się pobawić. Ale w praktyce będzie to prowadziło trochę donikąd, ponieważ tak czy siak podejrzewam, że prędzej czy później się z tego wycofają po prostu.
No bo jeszcze 2 lata temu pamiętam, że Porsche wprowadziło swój system subskrypcji, tylko on polegał troszeczkę na czym innym. On był wprowadzony głównie w Stanach Zjednoczonych, o ile dobrze pamiętam. To znaczy miałeś 2 poziomy subskrypcji, w jednym miałeś Caymana, Macana
i
coś tam jeszcze.
To było co innego, ponieważ to była subskrypcja samochodu.
No właśnie, o to mi chodziło, że są różne...
Fakt faktem, Porsche
pomysły na subskrypcję samochodów, prawda?
I zrezygnowali z tego, bo to się nie sprawdziło.
I Volvo też miało taki pomysł. Volvo chyba przy tym zostało, czy
Volvo
nie?
Wciąż ma, to się nazywa to Care by Volvo. I to jest ta subskrypcja, gdzie płaci się stałą stawkę za samochód i chyba tam 2 razy do roku można wypożyczyć wyższy model, większy, bez dopłaty, jakiś większy.
Tak też miał być dostępny ten Polestar, prawda?
Tak jest, ale też z tego co wiem od dealerów, to nie jest rzecz, która się przyjęła. Ani w Europie, ani tym bardziej w Polsce.
No bo wydaje mi się, że jak kupujesz ten samochód premium, szczególnie na przykład w naszym kraju, tak, to jednak właśnie chcesz, żeby to był ten twój samochód. Dlatego też chyba polscy konsumenci są jednymi z tych, którzy, jeżeli chodzi o auto premium, to doposażają je możliwie wysoko, z tego co słyszałem.
Tak i nie, bo weź też poprawkę na to, że jednak nawet osoby, które kupują drogi samochód, liczą pieniądze często.
Nie,
kluczowa jest ta kwestia, że jednak leasing na przykład, mimo wszystko, dobry leasing, będzie zawsze tańszy od takiej subskrypcji.
Słyszałem taką opinię, że w Niemczech
nie masz więcej.
Auta premium są zdecydowanie gorzej skonfigurowane niż te w Polsce. I też na przykład najbardziej skonfigurowany Rolls-Royce Phantom swego czasu był najdroższy. Jeżeli chodzi o listę opcji, został właśnie zakupiony w naszym kraju.
Być może, nie wątpię w to akurat.
Także stąd ta moja wizja na to, że tak właśnie może być. O ile dobrze pamiętam, też Volvo na polski rynek wprowadziło system tych poszczególnych opcji wyposażenia, które niektóre z nich nie są dostępne w żadnym innym kraju.
Tak jest. Często na polski rynek tworzy się specjalne wersje, ponieważ mamy zupełnie innego klienta.
To
każdy rynek charakteryzuje się swoim prawem, tak? Aczkolwiek mam wrażenie, że na każdym rynku, i w Europie, i w Polsce, i w Stanach, ten tryb subskrypcji się po prostu nie przyjął. Mimo wszystko, jeżeli wracam do tej subskrypcji. Ona wciąż jest czymś, czego się nie oczekuje po prostu od samochodu. Chcesz kupić samochód, to albo wybierasz jakieś klasyczne finansowanie, bo płacisz gotówką, jeżeli masz taką możliwość, albo wybierasz leasing, ale raczej nie wybierasz subskrypcji. Tutaj na przykład też ten model subskrypcji wprowadzi ta submarka Volvo, nie Polestar, a Link & Co. I tam ma być tak, że samochodu w ogóle nie
będzie...
Ona ma
być na polski rynek?
Ona ma wchodzić do Europy. Nie wiem, czy wejdzie bezpośrednio na polski rynek, ale zaczynają od Wielkiej Brytanii. Być może wejdą, być może nie. W każdym razie tam jest poziom subskrypcji taki, że albo płacisz za auto więcej miesięcznie, ale to jest jedyna opcja. I auto ma się na swój własny użytek. Albo tą miesięczną opłatę można zredukować, ale w tym momencie trzeba współdzielić samochód z innymi. typu oznaczamy, że powiedzmy w takim, takim dniu, w takich, takich godzinach nie jeździmy i w tym momencie taki trochę car sharing. Jeżeli ktoś jest też użytkownikiem tej firmy, tej marki, to może z twojego auta skorzystać. I to ta cała ideologia współdzielenia pewnych rzeczy.
No i tutaj się pojawiają dwa problemy, które widzę. To teraz COVID po pierwsze, a po drugie, czy jesteś w stanie zaplanować, kiedy rzeczywiście potrzebujesz samochodu z taką dokładnością, że przez te dwa dni w tygodniu akurat będziesz miał to auto?
Znaczy, wydaje mi się, że są tacy ludzie, którzy by to zrobili. Są tacy ludzie, ale... Bo spójrz, jak na przykład działa carsharing normalny. No, wiem, że są ludzie, którzy rezygnują z normalnego samochodu, bo są w stanie sobie poradzić z carsharingiem. Ja na przykład nie wyobrażam sobie tego, bo jednak jak już decyduję się na inwestycję w samochód, to chcę mieć możliwość skorzystania z tego samochodu w dowolnym momencie, przy dowolnej potrzebie. Czyli na przykład, nie wiem, jest druga w nocy, dzieje się jakaś kryzysowa sytuacja, wiem, że ten samochód stoi w garażu albo stoi na parkingu, wsiadam do niego i wyjeżdżam. W przypadku carsharingu muszę go znaleźć, a w przypadku, kiedy powiedzmy komuś go użyczyłem, no to co, mam czekać? Mam czekać, aż zadzwonić do niego drugi, wiesz co, w sumie, bo ja potrzebuję tego mojego auta, to jakbyś mógł je tutaj zwrócić za chwilę, bo muszę gdzieś pojechać. Więc no, to jest trudny temat.
I widzę, jeszcze
społeczeństwo
jeden
się zmienia też, więc wiesz, tak jeszcze się wtrącę. Społeczeństwo się zmienia i też faktycznie ta ideologia współdzielenia coraz częściej jest mocno propagowana i niektórzy się na nią decydują, aczkolwiek wiem, że to jest na przykład odległa rzecz u nas w Polsce, moim zdaniem.
Właśnie, bo to jest tak naprawdę pytanie o to, czy samochód jest dalej uznawany za ten obiekt prestiżu społecznego, prawda? Czy
to jest trudny temat.
To on wyznacza twoje miejsce w hierarchii jakiejś?
Pytanie, czy tu chodzi o to, żeby samochód wyznaczał miejsce w hierarchii, czy po prostu, żeby samochód był twoim artykułem gospodarstwa domowego, który służy ci wtedy, kiedy ma ci służyć.
I przy tym ma być wygodny, luksusowy tak. I coś tam. I to będzie odpowiadało poziomu twojej subskrypcji, tak?
Tak jest. Wiadomo, że masz na przykład, nie wiem, budynki mieszkalne, w których masz wielkie pralnie zrobione. Teraz jest to coraz bardziej popularne, że masz kilka pralek, powiedzmy, nie wiem, gdzieś w piwnicy, możesz tam sobie uprać, nie musisz mieć pralki w mieszkaniu. I okej, taką rzecz możesz dzielić, to nie jest rzecz, która cię jakoś tam boli, męczy. Ale jednak samochód, kiedy potrzebujesz i korzystasz z niego w miarę regularnie i nagle się okazuje, że ktoś ten samochód ci zabiera albo musisz się nim podzielić z kimś, ponieważ tak akurat wyszło z kalendarza, który ustawiłeś samemu, no to już jest trochę większy problem. I nie mówię, że to chodzi o prestiż, tylko bardziej o taki komfort codziennego użytkowania. Tak jak miałbym komuś pożyczyć mój telefon w danych godzinach, ponieważ on będzie potrzebował go, żebym ja zapłacił mniej. No okej, okay, ale jeżeli ja bym musiał w tym momencie zadzwonić, no to też masz ten problem, że już nie masz tego narzędzia.
Wydaje mi się, że to jest dla nas tym trudniejsze, że jednak jesteśmy petrolheadami i to posiadanie samochodu jakiegokolwiek jest radością, co tu dużo mówić, naszym hobby też, pasją, prawda? No,
oczywiście, tym bardziej, że te wszystkie samochody przeznaczone do tych wszystkich subskrypcji, takich stricte carsharingowych bardziej, to jednak są samochody bardzo uniwersalne, neutralne, w zasadzie pozbawione duszy. To ma być bardziej produkt na kołach, który ma służyć, niż auto, które daje emocje, które zostało stworzone przez ludzi zaangażowanych w to sercem właśnie takiego petrolheada, tylko po prostu to jest produkt, który ma służyć w konkretnych warunkach, ma spełnić konkretne standardy, ma zapewniać odpowiednie koszty utrzymania i eksploatacji, na tym koniec. I ma być uniwersalny o tyle, że na przykład po 5 latach można go zrecyklingować. Kropka.
To przechodząc do samochodów, które dają radość, ma wrócić Suzuki Jimny.
Wraca, ale taką okrężną drogą, bo wraca...
Jako ciężarówka.
Jako ciężarówka N1. Do tego jako naga ciężarówka bez tylnej kanapy w cenie wyższej niż pierwotnie.
Przedtem, tak. I chyba tylko z manualem teraz.
I tylko z manualem. I to jest dosyć problematyczna kwestia.
No czy ja wiem, ktokolwiek używał rzeczywiście tego bagażnika w Jimny?
Nie chodzi o tylną kanapę, bardziej chodzi o to, że jak ten samochód kosztuje naprawdę krocie.
Dla przypomnienia, Jimny posiada silnik o pojemności 1.5, 102 konie mechaniczne, napęd 4x4 i teraz pięciobiegowa skrzynia, tylko i wyłącznie manualna, z reduktorem.
I nic więcej nie trzeba w tym samochodzie tak naprawdę. Ponieważ...
Może jakieś offroadowe opony.
Może jakieś offroadowe opony, ale tak naprawdę pamiętam, że wjechałem w straszny błot tym samochodem i naprawdę spodziewałem się, że nie tylko zadzwonię po traktor, ale po łódź podwodną, bo tonąłem w błocie dosłownie. Jakoś tam trochę lewo, trochę w prawo, trochę do przodu, trochę do tyłu i nagle on wyjechał po prostu. Więc jednak ta niska masa i te malutkie wymiary mają swoje atuty w terenie.
Moje jedyne doświadczenie z offroadem było w Fordzie Raptorze, Rangerze Raptorze.
No ale to już jest... Inna tam, zabawa.
Tam się czułem, jakbym jechał, wiesz, czołgiem. W pewnym sensie byłem taki wszechmocny. Mogłem jechać wszędzie, wyjechać wszędzie i jakikolwiek teren, jakkolwiek by się wydawało, jakbym jechał normalnym samochodem, że tam nie przejadę nawet. Tak tutaj stawałem, ruszałem w ogóle bez problemu. Coś niesamowitego.
Ja się panicznie
bardzo dobrze wspominam. Tak?
Tak, uważam, że...
A to jakieś złe doświadczenie?
Czy... Nie, ale za każdym razem, jak jadę gdzieś przez to błoto, mam wrażenie, że za chwilę cały ten samochód się zakopie, zaleje silnik i będzie tyle po temacie. Po prostu usiądę obok niego, będę patrzył, tak schodzi po to błoto i tyle go było widać. Poza tym, tam naprawdę trzeba mieć już pewne umiejętności, bo jednak jazda w terenie nie jest taka oczywista, jakby się mogło wydawać. To nie jest tylko, że trzeba przejechać przez dziurę tak i tak, tylko czasami nawet trzeba zupełnie inaczej trzymać kierownicę.
Znaczy?
To jest rzecz, którą podobno wszyscy wiedzą i to jest taka standardowa wiedza o offroadzie, tak jak niektórzy mówią, że jadąc w dużych kolejnach nigdy nie wkładamy palców w kierownicę, zawsze trzymamy kierownicę tak od zewnątrz. Mhm. Ponieważ jak wsadzisz palce i na kolejni wyrwie ci kierownicę, no to potrafi czasami człowiek wybić palec.
Tak. Okej, to nie wiedziałem o tym.
Takie ciekawostki właśnie. Więc
nie, no ja w tym Fordzie czułem się taki wszechmocny, bo po pierwsze miałem wielkie opony, po drugie miałem 80 trybów, głównie do jazdy po piasku, błocie, śniegu i czymś tam jeszcze, że wydawało mi się, że ten komputer przy mojej absolutnej braku wiedzy jazdy poza trasami zrobi za mnie wszystko. I tak też się stało, także działa.
Raptor daje dużo radości. Ja nim jeździłem po wielkiej piaskarni, jakim w ogóle terenie, powiedzmy, małej kopalni piasku. Mhm. Odpaliliśmy ten tryb badża i nie zapomnę tego wrażenia, kiedy pierwszy raz w życiu chyba ciałem 140 po szutrówce i się nie bałem. Bo ten samochód prowadził się jak rajdówka, można było nim bokiem latać. Jeździł jak przyklejony i to niesamowite zawieszenie Fox, które wybierało wszystkie nierówności.
Tak,
auto miękko pływało. Takim się jechało Citroenem C5 po autostradzie trochę. A byłeś w terenie i w piach ze wszystkich stron wylatywał. Lewo, prawo, tył. No, jechało się jak po prostu limuzyną. Rewelacja.
Dodatkowo na trasie wcale nie palił aż tak dużo benzyny, znaczy diesla.
Nie palił i był szybki.
Oleju napędowego.
Tak, no tak.
To WRC.net, prawda? Tutaj króluje w nagłówkach.
Ale nie rozmawiamy o pudelku.
A zaraz przeprowadzę z tobą wywiad. Zapraszamy do wywiadu z gościem MST. A gościem dzisiaj w motoryzacyjnym skrócie tygodnia, gościem MST jest Maciej Kuchno.
Dzień dobry.
Jesteś redaktorem naczelnym Autogalerii, ale też wiem, że biznesmenem.
Można tak powiedzieć, to jest bardzo ładne określenie, chociaż bardzo mi w tym sklepiasz oczywiście. Aczkolwiek tak, no troszkę wyszedłem poza ramy dziennikarstwa i troszeczkę próbuję ugryźć ten cały temat, właśnie buduję cały temat samemu od dłuższego czasu, więc poza tym, że właśnie pełnię rolę redaktora naczelnego i
no bo stąd się gdzieś tam znamy, minęliśmy się na jakieś prezentacje.
Tak jest. Natomiast no, odpowiadam za cały rozwój tego portalu i za to, że udało się go odbudować po latach dosyć kruchych, ale teraz funkcjonuje już na fajnych obrotach i mam nadzieję, że to będzie dalej się tak kręciło.
Okej, czyli bo Autogaleria jest teraz jednym z największych, można by tak powiedzieć?
Może nie największych, ale rośniemy cały czas.
Pierwsza dziesiątka, jakbyś miał
no,
to tak...
Trochę poniżej.
Trochę
minimalnie poniżej.
Okej.
Tak, natomiast nie ukrywam, że to, co jest naszym atutem, to jest to, że Autogaleria jako portal, w zasadzie jako strona, istnieje 21 lat. Ona została założona w 2000 roku i to jest śmieszna historia, bo to powstało jako portal z tapetami. Takie czasy, tak. To były te czasy, gdzie się pobierało tapety na pulpit.
Okay,
i to był też ten czas, kiedy portal internetowy wydawało się na płycie CD dodawanej do gazet, typu jakiś tam internet, tego typu rzeczy były, ponieważ ludzie nie mieli połączenia z internetem. Mm-hmm. Więc robiło się po prostu kopie takie wydawane na płycie i można było to sobie stronę oglądać, wkładając płytę do komputera. To po prostu dosyć kosmiczne czasy, tak?
To do czego była dodawana Autogaleria?
Wiesz co, do kilku takich pism, nie pamiętam jak one się nazywają, ale to były jakieś pisma komputerowe, pewnie jakiś komputer świat, także tego typu rzeczy. Tak więc tak to się zaczęło, natomiast jako portal taki per se, czyli zajmujący się już stricte tematyką motoryzacyjną, newsami, testami, innymi takimi rzeczami, ona ruszyła w 2004 albo 2005 roku. Oczywiście to było dawno przed moimi czasami, natomiast ja ją śledziłem od samego początku, mogę powiedzieć. Gdzieś tam jak już tylko dobrałem się do internetu, to zawsze byłem związany z tym portalem, czytałem, znałem ludzi dosyć dobrze, którzy go prowadzili. I gdzieś też myślę, że przez to się w tym zakręciłem wszystkim, ponieważ mijały lata, my cały czas utrzymywaliśmy ten kontakt i w końcu gdzieś w okolicach 2012 roku zostałem zaproszony do współpracy, choć zupełnie przypadkowo, bardziej jako czwarta osoba na pokład samochodu, żeby pojechać na targi w Genewie. I tak się zaczęła cała
przygoda. Podzielić koszty, tak?
Tak, żeby podzielić koszty. Oni wiedzieli doskonale, że ja bardzo chciałem się wybrać od dłuższego na te targi, tylko ciężko jest to zrobić samemu, zwłaszcza kiedy nie ma tam bazy noclegowej, komfortu, wiadomo, ceny w Genewie są kosmiczne. Tak więc...
Dlatego mnie tam jeszcze nie było.
No właśnie, więc impreza zaczęła się zupełnie przypadkowo i jak już się rozpędziła, tak trwa ten dziewiąty rok w zasadzie. Tak więc...
To jak to się stało, że zacząłeś tam pisać?
Wiesz co, po prostu przygotowywałem częściowo relacje w ramach pomocy z tych targów i tak to się zaczęło tak naprawdę. Stwierdzili, że fajny język, dobrze to wygląda, możemy jechać dalej po prostu.
To kiedy z dziennikarza przeistoczyłeś się w naczelnego?
To było w 2016 roku, jak postanowiliśmy trochę pozmieniać stronę i trochę ją rozwinąć. Staliśmy w miejscu, działo się dużo rzeczy, które no, są mocno zawiłe i ciężko w nie wchodzić. Natomiast zespół, w którym cały czas pracuję, był skory do działania i po prostu brakowało im takiego rozpędu. Brakowało im kogoś, kto by mógł to wszystko pociągnąć, przejąć stery i po prostu powiedzieć, słuchajcie, ja wezmę na siebie jakąś organizację.
Idziemy w tym kierunku, tak?
Tak, administrację, ja zajmę się kontaktami, a wy będziecie robić swoją robotę. I to było w 2016 roku. I tak powoli gdzieś tam się kręciliśmy, aczkolwiek operowaliśmy na bardzo małych budżetach, na jakichś śmiesznych po prostu wartościach, więc to wszystko działo się chałupniczą robotą po prostu. Każdy się uczył, co ma zrobić i każdy to robił na tyle, na ile mógł.
Czyli po trochu jesteś tym człowiekiem od ciemnej roboty, za portalem.
Oczywiście.
To wszystko, co się dzieje z tyłu, to...
Tak, to nie jest tak jak na przykład, nie wiem, w dużych grupach medialnych, gdzie masz cały zespół SEO, gdzie masz zespół od reklamy. Nie, tutaj my w cztery osoby, cały czas w cztery osoby, kręcimy się po prostu jak małe chomiki, ale robimy to wszystko to, co robią właśnie zespoły po 10, mające po 10, po 20 osób. I mimo wszystko nadążamy za nimi. A w niektórych kwestiach i wyprzedzamy, tak? Więc uważam, że to jest nasza siła i to jest fajna rzecz, że mimo wszystko, że ten zespół jest tylko czteroosobowy, jest w stanie zrobić więcej rzeczy niż czasami 10-20 osób.
Wiesz, może to właśnie na tym polega, prawda? Jak masz zmotywowane cztery osoby, które chcą robić coś fajnego, jakby i to im przyświeca, to...
Oczywiście.
Można osiągnąć więcej czasem niż dużym zespołem.
Pewnie, tym bardziej, że to są ludzie, którzy są mocno zakręceni na punkcie motoryzacji i przede wszystkim mają ogromną wiedzę, więc wiem, że nawet jeżeli zostawiam ich z jakąś robotą, to wiem, że oni to zrobią na 100% i zrobią to dobrze. Ja tak naprawdę weryfikuję proste rzeczy, nawet czasami nie zaglądam do ich tekstu, bo wiem, że jak kliknę o publiku, to się nie przejadę na niczym praktycznie. Chociaż takie akcje się zdarzają czasami.
Na ulubiony samochód?
Za najgorsze pytanie na świecie.
Przejdźmy na to pytanie. Tak, to jest pytanie, którego ja też bardzo nie lubię, muszę ci powiedzieć.
Jakbym miał powiedzieć, jaki jest mój ulubiony samochód, to musiałbym wybrać samochód z każdego segmentu praktycznie. Natomiast...
Nie, no dobra, jeden. Na pewno masz jakiś taki jeden, który, do którego
dobrze, jeden
masz
ulubiony,
więcej emocji.
Który jest moim samochodem marzeń, idealnym samochodem, który bym postawił w garażu, patrzył się na niego, pijąc poranne espresso, to jest Bugatti EB110.
No dobra, ale tak z bardziej
realnych. Z bardziej realnych. No i właśnie tu zabijasz gwoździe, bo tak naprawdę samochody od kilku lat, pewnie jak sam zauważyłeś, stają się coraz bardziej identyczne.
Ale wciąż masz na przykład Alpina 110?
Świetne auto, ale wciąż gdzieś coś zawsze jest takiego, że gdzieś nie znajdziesz tego punktu zaczepienia. No jeśli mam wybrać taki samochód jedyny i dostępny, to oczywiście będzie moja ukochana, najwspanialsza, najlepsza na świecie Mazda MX-5, którą...
Już myślałem, że powiesz Clio.
Niekoniecznie. Nie, Clio odpada zdecydowanie. Nie, Mazda MX-5 to też jest auto, które miałem, które kocham i które wiem, że wróci do mojego garażu po krótkiej przerwie, ale polecam je każdemu, ponieważ jeżeli ktoś szuka auta sportowego, które naprawdę daje świetną radość z jazdy, które prowadzi się fenomenalnie i którego koszty utrzymania są na poziomie przeciętnego, prostego Japończyka, no to nie ma lepszego wyboru.
Marek Wieruszewski też bardzo, jak był u nas gościem z jakieś 2 lata temu, opowiadał niesamowite rzeczy o MX-5.
Tak, bo to jest samochód, który tak naprawdę nie psuje się, jest wbrew pozorom bardzo uniwersalny. Jeżeli wie się, jak z niego skorzystać we właściwy sposób, czyli jak się zapakować na przykład na dłuższy wyjazd, to naprawdę nie widzę problemu, żeby tym autem pokonać pół Europy, wyjechać na miesięczny wyjazd i się zupełnie
można dołożyć ten bagażnik z tyłu, prawda?
Bagażnik można dołożyć. Można odpowiednio zapakować normalny kufer, ładując po prostu wszystko w miękkie torby, a nie w walizki, bo to jest klucz do sukcesu. I tak naprawdę cieszyć się jazdą, ponieważ i zużycie paliwa, i wrażenia z jazdy będą zawsze rewelacyjne tutaj.
Ja zawsze sam z piątką mam ten problem, że się tam nie mieszczę po prostu, że góra linii przedniej szyby uderza mi, powietrze z góry przedniej linii szyby uderza mi w czoło, co uniemożliwia tak naprawdę jazdę na jakichkolwiek dłuższych odcinkach.
To jest właśnie fenomen tego auta, ponieważ to jest jeden z tych samochodów, gdzie budowa twojego ciała
ma duże znaczenie.
Ma duże znaczenie, tak, bo jak masz długie nogi i krótszy tułów, to jeszcze się jakoś tam zmieścisz. Jak masz zbyt krótkie nogi i zbyt długi tułów, to już się robi niewygodnie. Więc gdzieś jak trafisz w ten idealny kompromis, to jest spoko.
Dlatego tylko niektóre osoby opowiadają o tym, że Mix 5 jest cudowna, a inni jakby albo nie mają zdania, albo wolą uciekać, bo jednak auto kultowe, prawda?
No ale zawsze można to obejść jakimś fotelem kubełkowym, przerobionym fotelem. Przed świetnym patentem jest w drugiej generacji Mix 5 wycinanie pianki z fotela. Ponieważ wersja po liftingu miała więcej pianki, no i ludzie przyczaili, że jak się ją wytnie, to siedzi się głębiej, niżej, faktycznie jest dużo lepiej. Dużo łatwiej się zmieści do tego auta, a jednocześnie wciąż ma się komfort podróżowania zachowany odpowiedni.
Na pewno przez te 9 lat, jak już piszesz na autogalerii i ogólnie robisz materiały dla nich, miałeś jakieś materiały swoje ulubione i też te, które wspominasz jednak z uśmiechem, ale najgorsze, z których czasami nic nie wyniknęło. No bo wiemy, jak to jest. Czasami wszystko przygotujesz. Fotografa, drugi samochód do ładnych zdjęć w ruchu. Ogólnie wszystko jest przygotowane, 3 samochody, piękne, umówione i coś się dzieje nie tak.
Jeśli chodzi o taki nieudany materiał, to akurat nie jest to żaden test ani nic tego typu, tylko wywiad. To był wywiad z panem Dave'em Perichakiem. On był, albo jest wciąż, nie pamiętam, szefem działu Ford Performance całego. Byliśmy u winotarga w Genewie na wywiad, mieliśmy na to całe chyba 5 albo 6 minut, więc ja starannie przygotowałem sobie pytania, no i poza nim był też jego jakiś asystent. No i kończyło się tak, że każde pytanie było od razu przez tego asystenta torpedowane pod tytułem no nie, nie możemy na to odpowiedzieć, bo coś. To były takie bardzo uniwersalne po prostu kwestie ogólnikowe na temat samego brandu, jaki jest wizerunek i tak dalej, i tak dalej. Szczerze mówiąc, potem z tego wywiadu, jak siedziałem z nagraniem, to próbowałem wycisnąć chociaż 4 pytania, które mógłbym spisać i wydać w tekście. Udało się to zrobić, ale ilekroć czytam ten tekst, tyle 100 razy jestem tak zawiedziony tą rozmową, ponieważ ja mam wrażenie, że mogłem trochę lepiej się do niej przygotować, albo po prostu inaczej podejść do tematu, ale też z drugiej strony wiem, że cały czas spotykałbym się z tą korporacyjną ścianą, to znaczy my nie możemy powiedzieć, mamy tajemnice i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś faktycznie okazało się, że no, informacji z niego nie dało się praktycznie żadnych takich wycisnąć, które interesowałby czytelnika.
To po co byłby ten wywiad właściwie?
No właśnie tak można powiedzieć, no ale szukało się tego kompromisu, chcieliśmy coś fajnego wycisnąć, no i nie wyszło.
Dobra, ulubiony materiał?
Ulubiony materiał? To będzie materiał z 2018 roku, podczas bardzo szalonej wyprawy, którą zrobiliśmy do Włoch całą redakcją, gdzie pojechaliśmy najpierw na konkurs elegancji Villa d'Este, a później pojechaliśmy do Santa Gata Bolognese, aby złapać huracana performante na 2 dni i nim się trochę pobawić w górach.
No to musiało być fajne.
To było fajne, ponieważ w ogóle to był szalony wyjazd, ponieważ reszta chłopaków z Warszawy jechała Mercedesem CLS-em, żeby dojechać do Stuttgartu, gdzie złapali klasę E AMG, gdzie ja doleciałem samolotem z prezentacji Fiesty ST, więc wszyscy byliśmy padnięci gdzieś w środku nocy w Szwajcarii, się złapaliśmy, żeby się zsynchronizować. Dojechaliśmy te 2 auta do domu w Szwajcarii, które sobie wynajęliśmy, czy nie w Szwajcarii, przepraszam, nad Como, we Włoszech. I jadąc do tego domu we Włoszech jeszcze w środku nocy, to była jakaś 2 albo 3 nad ranem, ja prowadziłem po prostu już z zapałkami w oczach. Wjeżdżaliśmy taką wąską, krętą drogą, to była jakaś taka malutka chałupa dosłownie, która ledwo się trzymała kupy, ale była tania, więc nas bardzo cieszyła i miała garaż, to ciekawe. W każdym razie jedziemy nocą tą drogą i o 3 nad ranem wpadamy na słynne zielone Ferrari F40 należące kiedyś do pana Amosa. I ono pojawiało się znikąd, po prostu z drugiej strony strzeliło i w tym momencie kumpel się obudził i mówi, Boże, Boże, zawróć i zrobimy zdjęcie. No to dobra, zrobiłem zawrotkę na wrotce. But w podłogę i zniknął. Nie było szans go dojść. Nie wiem, jak on jechał, ale dosłownie widziałem go, jak wyszedł z zakrętu. Jak ja wszedłem w ten zakręt, to już go nie było. I szliśmy po prostu pełnym ogniem tą krętą drogą i go nigdzie nie było.
I nie jechaliście wolnym samochodem, z tego
co rozumiem. Nie jechaliśmy wolnym samochodem, jechaliśmy akurat CLS-em, ale to była 400D wersja, więc też miała czym pojechać. No po prostu zniknął. Ta droga ani była jakaś równa, ani szeroka, on po prostu jechał jak jakiś szatan. Więc
no F40, jak tak, go potrafisz prowadzić.
To się odwdzięcza zdecydowanie. W każdym razie to był właśnie taki bardzo szalony wyjazd, gdzie udało nam się zrobić wiele materiałów, gdzie naprawdę zasmakowaliśmy fajnej motoryzacji i przede wszystkim świetnie się bawiliśmy jako nasz zespół, ponieważ to był fajnie spędzony czas, bo pracowaliśmy razem, każdego dnia zaczynaliśmy od śniadania, potem wiadomo, jakiś materiał, przygotowanie wszystkiego, a wieczorem świętowaliśmy po prostu to wszystko przy makaronie i przy winie i to było fajne smakowanie motoryzacji.
No, jestem sobie to w stanie wyobrazić. Trochę zazdroszczę, bo mam być szczery. Maciek, bo właściwie jakby poprosiłem ciebie tutaj o powiedzenie o autogalerii, ale tak naprawdę nie wiemy na przykład, jakie studia skończyłeś, co robisz w życiu i jakby Jak taki, wiesz, taki neutralne informacje o tobie po prostu.
Neutralne informacje o mnie. Ponieważ jesteśmy w budynku...
Podstawowe.
Na ulicy Bednarskiej 2/4, to jest moja alma mater.
O, proszę bardzo.
Tak, ja wyszedłem z tego wydziału. Tak, dziennikarstwo, specjalizacja PR i marketing medialny. No. Tak więc to podwórko jest mi doskonale znane i te wszystkie tutaj sale i zakamarki. W każdym razie studia skończyłem jakoś,
okay.
Ponieważ nie ukrywam, że ja na studiach bardzo mocno zaangażowałem się w ogóle w pracę. I zanim jeszcze pracowałem w to galerii, pracowałem w różnych miejscach, mm-hmm. pracowałem głównie w marketingu i wszystkie 3 lata studiów robiłem w cyklu indywidualnym. Więc ja w ogóle nikogo nie poznałem na studiach, ponieważ mnie w ogóle nie było na zajęciach. Ja wszystko zaliczałem zupełnie osobno, bo byłem bardziej zaangażowany po prostu w jednak praktyczną wiedzę
niż
teoretyczną.
Czyli studenckie życie się trochę ominęło.
Trochę mnie ominęło i wcale tego nie żałuję. Ponieważ okay. jednak wiem, że dużo korzyści wyciągnąłem z tego, że mm-hmm. pracowałem i poznałem fajne tajniki po prostu marketingu, właśnie brandingu, którym się zajmowałem przez pewien czas. I to też pozwoliło mi lepiej wejść w świat biznesu, bo już wiedziałem, jak powiedzmy pewne tematy ugryźć w momencie, kiedy miałem praktyczną wiedzę, nie tylko teorię z książki. To było bardzo cenne. A potem to się wszystko już potoczyło swoim własnym cyklem życia. Czyli właśnie to dziennikarstwo nie dało mi warsztatu, ale warsztat dało mi czytanie wielu źródeł, zagranicznych zwłaszcza, ale polskich także. Oczywiście wiadomo, odpowiednie zapoznanie się z książkami, ze wszystkim, żeby gdzieś ten język budować, wykorzystywać i rozwijać. I to potem się przekładało na tą całą pracę, jak to wszystko... dało mi się rozwinąć właśnie jako dziennikarzowi, jako osobie, która właśnie może aspirowała do bycia dziennikarzem, bo jednak wciąż uważam, że jest dużo do poprawy i na pewno można być lepszą osobą niż się jest teraz.
No to wiesz, życzę ci tego z całego serca. A w ogóle masz jakieś cele, znaczy w najbliższej przyszłości, coś, co chciałbyś osiągnąć, coś, czym chciałbyś się podzielić, na coś mogą czekać nasi widzowie, słuchacze?
Powiem tak, autogaleria może nie jest bardzo znana, ale się rozwija i aktualnie pracujemy nad projektem, który mam nadzieję pozwoli nieco odmienić się jeszcze bardziej wizerunek, który i tak zmieniliśmy 1,5 roku temu, inwestując w całkowicie nową odsłonę i to tutaj bardzo dużo różnych technologicznych smaczków weszło w grę, mhm. ponieważ postawiliśmy na bardzo nowoczesne technologie, co czasami nas trochę zjada, ponieważ...
Cały świat jeszcze na nich nie działa?
Może działa, ale wciąż się ich uczy. To są rzeczy, które dopiero tak naprawdę debiutują i niekiedy nie współpracują z różnymi systemami, ale to są tam takie małe
techniczne
zawiłości. Natomiast już zawiesiłem się.
Na co mamy czekać?
Mamy czekać na to, że mam nadzieję uda się wprowadzić do Polski coś, czego jeszcze nie było, nad czym prowadzimy już rozmowy. I mam nadzieję, że jeszcze w tym roku pewna rzecz pojawi się w sieci.
Okej, no to...
Tak enigmatycznie muszę to zostawić, no, ponieważ rozumiem. Mogę tego rozdrapywać jeszcze, ale rozmowy trwają. Mam nadzieję, że one zostaną wdrożone w życie już, kiedy obie strony po prostu znajdą punkt porozumienia i znajdziemy właśnie ten moment, żeby podać sobie ręce i to wciągnąć do Polski.
No to będziemy na to czekać. A dziękuję ci bardzo za wizytę u nas.
Dzięki.
W studiu. I no mam nadzieję, że do zobaczenia.
Tak jest.
I zaczynamy testy MST. I w tym tygodniu jeździłem Suzuki Vitara z napędem naprzód, z silnikiem o pojemności 1,4 litra, o mocy 129 koni, 235 Nm momentu obrotowego, 6-biegowa skrzynia manualna. Wiem, że też jeździłeś tym samochodem.
Jeździłem i szczerze mówiąc mam pozytywne, ale mieszane uczucia.
To znaczy?
Samochodu.
To ciekawe, porównajmy je.
Nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale Suzuki trochę jako kolejna marka padło ofiarą nowych norm emisji dwutlenku węgla i wszystkich norm dotyczących spalin.
Skąd takie podejrzenie?
Wybór, czy właśnie rezygnacja z tego silnika w klasycznym wydaniu i przejście na miękką hybrydę w przypadku tej marki oznacza mniejszą moc, gorsze osiągi i teoretycznie lepsze zużycie paliwa.
Bo on w zeszłym roku miał
140 koni.
Miał 140 koni.
Miał 140 koni i był trochę szybszy. Mhm. Natomiast ten silnik, ta konstrukcja K14D, teraz jest konsekwentnie instalowana we wszystkich modelach, które wcześniej miały tą konstrukcję klasyczną 1.4 Booster Jet, czyli 140 koni. Czyli dostał ją Swift Sport, dostał ją SX4 S-Cross i dostał ją Vitara.
I wszystkimi będziemy jeździć w najbliższych
tak
miesiącach.
Jest. W każdym razie to jest... dobra zmiana pod kątem, powiedzmy, korzyści dla kierowcy, choć one nie są aż tak duże, bo jednak, no, powiedzmy, ta zużycie jest niższa tam o 2,3 litra, teoretycznie na 100 km, ale faktycznie gorsze są osiągi.
Wiesz co, ja bym zwrócił uwagę na to, że jest to miękka hybryda z manualem, w której nie czujesz, że jest to miękka hybryda z manualem, co nie zawsze jest oczywiste we wszystkich markach.
Tak.
Także to jest duży plus dla Suzuki. W żadnym momencie nie poczułem, że tam silnik elektryczny próbuje jakoś dziwnie pracować i samochód nie wie, co się dzieje, tylko miałem wrażenie, że właśnie, że jadę samochodem ze silnikiem wolnossącym nawet.
Czy wiesz, tutaj masz w zasadzie generator tak naprawdę, nie silnik elektryczny, czyli masz tylko minimalne wsparcie przy ruszaniu i kluczowe jest to, że zasilanie jest podtrzymywane, powiedzmy, jak ten silnik wyłącza się nieco wcześniej, bo start-stop jest w stanie odciąć silnik spalinowy przy 20 na godzinę już, jak dohamowujesz do świateł, podtrzymując oczywiście działanie wspomagania hamulców, wspomagania kierownicy, plus przy ruszaniu nie masz tego opóźnienia na uruchomienie samochodu, ponieważ jest on uruchamiany, silnik spalinowy oczywiście, z tego generatora, który jest zintegrowany z rozrusznikiem. Tak więc to jest fajne w przypadku właśnie jazdy w Warszawie na przykład, gdzie są duże korki i gdzie nie masz tego momentu laga takiego, opóźnienia, gdzie ruszasz ze świateł i właśnie zanim ten start-stop zainicjuje silnik spalinowy i dopiero ruszysz, tylko masz ten moment, że to wszystko startuje z tego generatora. To bardzo fajnie działa.
Nie miałem okazji tego sprawdzić, bo było tak zimno, że samochód nigdy nie gasł, także to pozostało niesprawdzone, ale zaskakujące jest to, że ten samochód jest takim typowym japońskim SUV-em i też się tak prowadzi. Nie wiem, jak to inaczej określić, to znaczy jego prowadzenie jest bardzo
oldschoolowe.
Oldschoolowe, ale w bardzo pozytywnym sensie.
Tak, bo dużo nie czuję.
On się prowadzi trochę jak Mitsubishi Evo. Jeżeli chodzi o wrażenia z samej kierownicy, prawda?
Czyli jest bardzo taki komunikatywny. To nie jest to wrażenie, że siedzi gdzieś odciętym od tego samochodu, że jakieś tam zera i jedynki przekazują te wszystkie informacje.
Tak.
Tylko jednak faktycznie są tam pracujące elementy, które łączą kierownicę z kołami. To nie jest wszystko scyfryzowane. I to jest bardzo przyjemne odczucie i przyjemna odmiana od wielu nowych samochodów, które są po prostu właśnie przez tą cyfryzację całkowicie identyczne. Są identyczne,
tak. Bardzo podobnie się prowadzą samochody
tak
z na przykład grupy Volkswagena, prawda?
No tutaj to ciężko, żeby się nie prowadziły podobnie, ale tak porównasz auta między koncernami, to różnice między nimi są coraz mniejsze tak naprawdę i ograniczają się do, powiedzmy, nastawów zawieszenia.
Może dlatego, że są już cztery koncerny.
No ale nawet jak wsiądziesz do nowej Corolli, a później wsiądziesz do Golfa, to nie masz takiego przeskoku, że jechałeś japońskim samochodem, tylko masz naprawdę bardzo neutralne, zbliżone odczucia.
A tak a propos testowania dużej ilości samochodów, bo to pewnie to jest też bliskie ci uczucie. Ja mam zawsze problem z ustawieniem wycieraczek, jak wchodzę do nowego samochodu. Nie wiem dlaczego, ale jazda przy drobnym deszczu z wycieraczkami działającymi na 50 tysięcy obrotów jest dla mnie normą. Albo niemożność ich włączenia w żadnym wypadku, bo akurat dźwigienka jest w złym miejscu. Przekręcenie tego wichajstra obok świateł powoduje, że kogoś oślepiam zamiast cokolwiek widzieć. Nie masz tego problemu? Czy
wiesz
to jest
co?
Wycieraczki to jest tylko moja...
Z wycieraczkami nie mam problemu, jakoś jestem tak przyzwyczajony do przesiadania się między samochodami, natomiast zawsze mam straszny problem w momencie, w którym wysiądę z jakiegokolwiek nowego Mercedesa i wsiądę do normalnego samochodu.
No tak, bo ustawienie...
Tak, ponieważ genialną rzeczą jest to, że manetka skrzyni biegów automatycznie za kierownicą. Uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo jest bardzo wygodne przy manewrowaniu, przy zawracaniu. Szybko, praktycznie zyskujemy więcej miejsca na konsoli centralnej. Bomba. Ale jak wsiadam do swojego samochodu, uwielbiam to właśnie. Odpalam silnik i pierwsze co robię, to pach, wycieraczki na pełne obroty. Patrzę na szybę i myślę, Boże, jakim jestem idiotą. I zanim wyłączę wycieracz wsteczny, grzecznie, czy tam manualną skrzynią, czy automatyczną. No i często zapominam o sprzęgle na początku po automacie.
Tak, to
jestem
też
tak przyzwyczajony, że po prostu wsiadam, wciskam hamulec i myślę, kurczę, no czemu nie odpalę, no co, nie, zepsuło się.
Tak. To też jest mi bliskie, ale większy mam problem z tymi wycieraczkami, muszę przyznać. To jest coś, co mnie strasznie męczy. Ale wracając jeszcze do Suzuki. Suzuki mi się sprawdziło w takim całkiem ciekawym wymiarze, to znaczy rzeczywiście chyba pierwszy raz sprawdziłem SUV-a tak, jak się SUV-a powinno sprawdzić, bo akurat musiałem przewieźć psa, rower i jeszcze meble z Ikei. Także jakby sprawdziłem całkowicie jego praktyczne zastosowania i jeszcze przewiozłem szóstkę znajomych z jednego końca Warszawy na drugi.
Nie,
czwórkę. Łącznie było nas pięciu. Zapomniałem, kolega dojechał. Ale tak.
Ale w bagażniku by się zmieścił pewnie, całkiem komfortowo.
Tego nie zrobiłem. Nie było takiej potrzeby. Ale nawet samochód z pięcioma osobami na pokładzie nie czuł się też jakiś specjalnie wolny. No oczywiście czuć było, że jest delikatnie cięższy, ale to nie jest jeden z tych samochodów, w których, jeden z tych japońskich samochodów, w których musisz jechać z obrotami do powyżej 4000, żeby samochód ruszył czasami jakoś lepiej ze świateł.
A to jest korzyść turbobenzyny. To jest duży, duży atut, ale faktem masz i dużo racji, ponieważ w tym nieco większym modelu Suzuki, czyli SX4 S-Cross, ja wybrałem się na sobie długi wyjazd w lecie, w czerwcu, gdzie pojechałem z dwoma rowerami na pokładzie, wrzuconymi do środka, tylko ze zdjętymi kołami, bagażami na kilka dni nad morze i muszę przyznać, że pod tym kątem transportowym sprawdził się rewelacyjnie, ponieważ on nie jest dużym samochodem, on ma 4,4 metra długości, jeśli dobrze pamiętam. Może
to jest też samochód, który robi najwięcej sprzedaży marki.
Tak, 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 ale to jest samochód kompaktowy, nie ukrywajmy. A wpakowanie dwóch rowerów do kompaktowego samochodu to jest coś, co zasługuje naprawdę na ukłony i czapki z głów.
Tak, przynajmniej Vitara jest bardzo przemyślana pod tym kątem.
Tak.
Coś, czego nie zauważyłem na pierwszy rzut oka, w momencie, kiedy tego rzeczywiście potrzebowałem. Tam wszystko to, co jest potrzebne do przewiezienia czegoś, jest. Co nie zawsze jest łatwe, nie wiem, na przykład złożenie siedzeń często jest jakoś ukryte. Tutaj wszystko było bardzo intuicyjne. Ale to co chciałem powiedzieć jeszcze, że niestety zawieszenie jest delikatnie twardsze, niż by się można było spodziewać po SUV-ie?
Troszkę tak, chociaż ja mam chyba spaczone odczucia, bo z kolei mam wrażenie, że przed SX4 S-Cross, czy ten większy model jest dużo większy, więc to jest taka śmieszna zależność, że niby mniejszy model jest twardszy, większy jest dużo bardziej miękki.
Bo jak rozumiem, Suzuki Vitara ma nie być do końca SUV-em, a być bardziej takim crossoverem miejskim, prawda?
To jest coś pomiędzy, coś pomiędzy. I z drugiej strony też nie powiesz, że ten samochód
jest niewygodny.
Jest niewygodny i przede wszystkim, że nie jest pozbawiony czegokolwiek. Ponieważ może jest prosty w środku, na przykład wizualnie, ale masz automatyczną klimatyzację dwustrefową, jeśli dobrze pamiętam.
Tak jest.
Masz podgrzane fotele. Masz system multimedialny z CarPlayem, z Apple CarPlayem, z Android Auto. Masz porządny komputer pokładowy, masz jakieś schowki, uchwyty. No w tym samochodzie wsiadasz, siedzisz, jest super.
Adaptacyjny tempomat.
Dokładnie.
Wszystko jest z takich rzeczy. On tylko na pierwszy rzut oka wygląda na takiego, co tego wszystkiego nie ma, ale jak zaczynasz go używać, to nie masz wrażenia, że czegokolwiek ci w nim brakuje, co też jest istotne. No i na szczęście ma manualne ręczne, a nie automatyczne, za
tak
którymi
jest.
Ja nie przepadam. Nie
no
wiem,
i
czemu.
Wciąż chociaż nie pamiętam, czy teraz jest to dostępne jeszcze, ale kiedyś...
Wiem, czemu nie przepadam, przepraszam.
Kiedyś Suzuki Vitara miało świetny napęd na 4 koła.
Olbrich. On dalej jest dostępny.
Chyba jest dostępny. Właśnie nie pamiętam do końca tej oferty, nie znam na pamięć, ale pamiętam jak parę lat temu, chyba 2 albo 3, właśnie w zimie miałem ten samochód, jeszcze z tym mocniejszym silnikiem. Byłem akurat w Kielcach, zresztą na imprezie Suzuki. I wracałem nim do Warszawy. Była straszna śnieżyca, po prostu wszystko było zasypane. Wiadomo, w Świętokrzyskim mamy trochę więcej górek niż w Mazowieckim, gdzie jest bardzo płasko. Tak więc byłem ciekaw, czy ten samochód sobie poradzi. Muszę przyznać, że zanim wyjechałem na główną drogę, na 7, to pojechałem sobie taką boczną dróżką i tam się dosyć dobrze wybawiłem, bo po prostu ten napęd na 4 koła dawał tyle radości, był tak pewny w tych warunkach, że czapki z głów tutaj po raz kolejny. Ponieważ ten samochód nie potrzebował łańcuchów, podjeżdżał pod strome górki, ładował się w głęboki śnieg i po prostu szedł przez to jak taran. Więc ja się też nie dziwię, czemu Suzuki ma taką dużą popularność w rejonach górskich. Nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W Szwajcarii dużo osób wybiera właśnie Suzuki z napędem na 4 koła w górach, bo to jest po prostu tani, uniwersalny samochód, który sprawdzi się w każdych warunkach, a jednocześnie jest świetnie wyposażony.
Trochę tak jak kiedyś Panda z napędem na 4 koła.
Nie? Jak Panda, jak Subaru, mniejsze wszystkie modele z 4x4. No, te samochody są cenione właśnie w takich terenach, gdzie, w takich miejscach, gdzie przedni napęd albo tylny napęd po prostu nie zdadzą egzaminu.
Suzuki Vitara z napędem na przód kupicie już od 81 500 zł za wersję komfort, za wersję najwyższą zapłacicie 95 500 zł. Nie wiem, czy to jest szczególnie atrakcyjna lub nieatrakcyjna cena. Wydaje mi się, że to jest taka średnia cena rynkowa za podobny samochód.
Nie jest bardzo niska, ale uważam, że jeżeli uwzględnimy stosunek wyposażenia do tej ceny, to nie wychodzi źle.
Jeśli ktoś też na przykład woli taki starszy design maski deski rozdzielczej, to będzie się czuł jak w domu,
oczywiście,
posiadając wszystkie nowe systemy. A to jest coś, na co wydaje mi się, że dziennikarze nie zwracają uwagi. To znaczy, my chcemy zawsze, żeby wszystko było nowoczesne, piękne i zrobione zupełnie inaczej niż w jakimkolwiek innym samochodzie.
A chcemy?
A nie? Jak wchodzisz do nowej 508, to wnętrze wygląda kosmicznie.
Właśnie pytanie, czy ten kosmos czasami już nie zjada charakteru samochodu i gdzie dochodzi do tego momentu, że żeby wyłączyć jakąś funkcję, siedzisz i klikasz w tym ekranie dotykowym, szukasz,
to akurat nie jest...
tego nie ma po prostu, musisz gdzieś jeszcze bardziej zanurkować.
Tutaj akurat nie jest problem 508,
ale
tak.
Ale tak, ale właśnie do Suzuki wsiadasz i wiesz wszystko, gdzie jest, to jest fajne, odświeżające. Wsiadasz do tego samochodu i po prostu odpalasz i jedziesz.
Tak,
nie zastanawiasz się.
Jest bardzo fajnie. Jestem ciekaw wersji z napędem na 4 koła, będziemy ją chyba testować za 1,5 miesiąca, także się okaże. Ale wiem, że ty też czymś jeździłeś w ostatnimi czasy.
Ja jeździłem bardzo kontrowersyjnym samochodem, jakim jest Mercedes EQV. To jest auto, które w zasadzie kierowane jest do osób, które mają duże rodziny. I ma być teoretycznie taką elektryczną alternatywą dla rodziny. To znaczy wielki samochód pojemny, który jest na prąd i którym pojedziemy w trasę. I ma w tym pomóc wiele rzeczy, ponieważ ma monstrualną baterię, jak na większość nowych samochodów elektrycznych.
To jest klasa V...
Zelektryfikowana całkowicie, tak. Tak, i to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ bateria w tym samochodzie ma aż 100 kWh pojemności brutto, czyli 90 kWh netto, czyli tych faktycznie wykorzystywanych. Tam zrobiono sporo takich fajnych trików, żeby wykorzystać tę przestrzeń pod samochodem, żeby nie ograniczyć przestrzeni we wnętrzu.
Bo projektowanie samochodu, który został zaprojektowany pod silnik benzynowy na elektryczny, zwykle się kończy dziwnymi...
Fiaskiem. Tak, zwykle się kończy fiaskiem. Natomiast tutaj zrobiono bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ napęd z tylnej osi przeniósł się na przednią. Dzięki temu wygospodarowano się tą przestrzeń pod samochodem, żeby tam rzucić baterię. Silnik elektryczny lokowano pod maską klasycznie i to wszystko zdaje egzamin. Bo oczywiście są pewne wady, ponieważ po pierwsze samochód stał się bardzo ciężki, bo waży, jeżeli dobrze pamiętam, 2700 kg. To jest bardzo dużo. No i przede wszystkim oczywiście ta masa też wpływa na jego możliwości. No i tu docieram do trudnego momentu pod tytułem...
Czy zawsze większa bateria to większy zasięg?
To po pierwsze, a po drugie, czy faktycznie tego typu samochód powinien być zelektryfikowany, jeżeli producent chce, żeby ludzie go zabierali w trasy. Ja nim zrobiłem 450 km, jeśli dobrze pamiętam, łącznie.
Ile razy ładowałeś?
Wiesz co, ładowałem go 3 razy łącznie, przy czym raz doładowywałem go tylko tak z chyba 70 do 100%, żeby mieć 100% baterii, żeby wyjechać właśnie w trasę i sprawdzić go w podróży. Zrobiłem to w weekend, co prawda, i jadąc bocznymi drogami, ale stwierdziłem, dobra, wszyscy mówią, że tym samochodem nie da się uzyskać zużycia energii niższego niż 31-32 kWh. Więc ja lubię takie wyzwania. Lubię raz na jakiś czas się sprawdzić właśnie z elektrykami.
Czy jesteś ekologicznym kierowcą?
Nie, bardziej nie ekologicznym, tylko to jest...
Oszczędnym.
Też nie. Ja lubię po prostu tego typu wyzwania. To jest to sprawdzenie samochodu i sprawdzenie samego siebie. Czy wytrzymam i czy będę w stanie po prostu przebić pewne wartości, które podaje producent. Takie trochę rzucanie wyzwania samemu sobie. W każdym razie zrobiłem to parę miesięcy temu Volkswagenem ID3, gdzie udało mi się nim przejechać spokojnie 330 km na jednym ładowaniu.
A producent podaje?
Więcej oczywiście, ale samochód twierdził, że przejedzie 280 ani kilometra więcej. Tak więc te 50 km więcej udało się uzyskać. I w tym przypadku było podobnie, ponieważ turlając się ze średnią prędkością na poziomie tam 70 km na godzinę, udało mi się zejść do zużycia na poziomie 28 kWh, co przy tak dużej baterii już daje porządny wynik.
Jasne.
I faktycznie te 300 km na jednym ładowaniu bez problemu udałoby się zrobić. Oczywiście to wciąż jest dużo mniej niż producent obiecuje, ponieważ producent zapewnia, że 418 km powinno być zrobienie tak ad hoc. Ale to jest nierealne po prostu. Realnie powtarzalny wynik z tego, co widziałem wśród użytkowników, bo pogrzebałem się troszeczkę w forach, zwłaszcza niemieckich, bo tam ten samochód się sprzedaje, to jest 280 km. No i właśnie tu się pojawia problem, ponieważ 280 km nie pozwoli ci pojechać komfortowo w trasę. Tym bardziej, że przy 140 na godzinę takich autostradowych polskich zużycie energii jest na poziomie 41-43 kWh. No to jednak od razu szybka matma, 200 km przejedziesz i koniec.
A on ma dostęp, możliwość korzystania z tych szybkich ładowarek?
Oczywiście.
100 kWh?
Oczywiście. Wydaje mi się, że właśnie 100 kW to jest graniczna moc dla niego. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, aczkolwiek nawet na ładowanie z tej słabszej ładowarki typu 50 kWh nie zajmuje tak dużo czasu, ponieważ ładując praktycznie od zera baterię zajęło mi to 1,5 godziny. Więc podjechałem na zakupy, poszedłem na zakupy, auto się naładowało, wyszedłem, było super. Tylko właśnie, no, użytkowanie tego samochodu w trasie będzie męczące, bo jednak ładowarek bardzo szybkich nie ma zbyt wiele. Po drugie, coraz częściej producenci podkreślają, że regularne ładowanie tymi najszybszymi ładowarkami jest szkodliwe dla baterii jednak. że jednak te troszkę niższa moc...
Czyli jednak powinieneś ładować w domu ze swojego wallboxa.
To generalnie to jest idealny scenariusz dla auta elektrycznego, tak? Że możesz podpiąć je wieczorem sobie we własnym garażu, rano odpinasz, masz pełną baterię, dziękuję, jedziesz w trasę. Tylko wciąż, no jak pojedziesz gdzieś dalej, no to zaczynasz mieć wyzwanie pod tym, potrzebujesz ładowarki, musisz gdzieś się ładować.
A wiadomo, jak jest z wymianą takich baterii, w wypadku, w którym one rzeczywiście znacznie obniżą swoje
teoretycznie osiągi? Większość producentów daje 8 lat gwarancji do 160 tysięcy kilometrów przebiegu.
Ale da się w ogóle wymienić na przykład baterie w Taycanie?
Oczywiście.
Tak?
To nie oczywiście, jest problem? Nie, baterie są...
One są tak zaprojektowane,
Żeby dało się je zdemontować. One są ulokowane w czasie pod podłogą, pod obudowami i da się do nich dostać. Oczywiście jest to skomplikowany proces, ale jest jak najbardziej możliwy. To jest część, którą trzeba po prostu. Musi być do niej dostęp. Ona nie może być zalakowana na
właśnie
dobre.
Właśnie tak się zastanawiałem, czy...
Tesla też wymienia baterie, jeżeli zużycie energii, czy zużycie baterii jest zbyt szybkie. Tak więc tak. A wracając do EQV... Tak jak gadaliśmy chwilę przed wejściem tutaj na antenę, przed zajęciem
miejsca, no.
Tak, na internety, przed zajęciem miejsca przed mikrofonami, to jest fajny samochód na shuttle bus. I na takiego shuttla klasycznego, gdzie ja naprawdę
To było moje pierwsze...
Tak, i tu się zgadzam w 100%, ponieważ... Weźmy jakiś tam prestiżowy hotel. Marriott, Westin, coś tego typu. To jest jedna sieć w zasadzie teraz. W każdym razie... To jest idealny samochód, żeby codziennie jeździł na trasie hotel, lotnisko, jakieś biurowce, różne miejsca.
A pomiędzy tym miał 1,5 godziny, żeby się podładować pod hotelem.
Ale po co? Mając 200, te nawet 50 kilometrów zasięgu, realnie jeżdżąc po Warszawie na przykład w takich polskich warunkach, nie wyjeździsz tego zasięgu. Oczywiście jakby to było gdzieś za granicą, gdzie masz lotnisko za miastem, no to już szybciej to zrobisz, ale masz tam więcej ładowarek. Po drugie, inwestycja w wallbox dla takiego hotelu, żeby ten wallbox był w garażu, by ten samochód nawet w garażu ładować regularnie, też nie jest problemem.
Zwiększa nawet atrakcyjność hotelu.
Dokładnie, bo samochód się ładuje na miejscu, zmienia się tylko kierowca na przykład i samochód wraca do pracy. Tak więc jest to świetne narzędzie pracy, które faktycznie może być korzystne dla kogoś, kto dobrze to policzy i faktycznie widzi w tym korzyści.
Ja raczej tutaj myślałem o wszystkich dużych miastach, w których są też ograniczenia emisji spalin. Takie auto elektryczne.
Przyda się.
Jest też oszczędnością bezpośrednio.
Jest oszczędnością i ułatwia wjazd w miejsce, do których samochody spalinowe nie wjadą. W Polsce też skorzystamy z różnych benefitów, na przykład z darmowego parkowania, co się przydaje czasami, i z jazdy buspasami, co akurat ja bardzo doceniłem w tym samochodzie, ponieważ bardzo często poruszam się trasą łazienkowską. No i w tym momencie mogłem...
Na mojej trasie prawie nie ma tych buspasów. Jak jeżdżę elektrykiem, to stoję tak samo w korkach.
Bo to jest taki paradoks. Właśnie myślisz sobie, kurczę, mam elektrykę, będę jeździć buspasami, a potem sobie uświadamiasz, że kurczę, jak tych buspasów w Warszawie wcale nie ma tak dużo i nie są najczęściej na tych drogach, po którymi się poruszasz. Ja miałem śmieszną przygodę, ponieważ policja się zupełnie nie spodziewała, że Mercedes EQV może być elektryczny.
Zobaczyli. Mimo tego, że miał zielone tablice?
Tak, wiesz co, widzieli mnie w korku. To znaczy, oni stali w korku, ja jechałem buspasem i widziałem po prostu, że od razu włączyli koguty i chcieli mi zajechać drogę. I w momencie, w którym mi zajechali drogę i zobaczyli właśnie przez boczną szybę, że mam zieloną rejestrację, nagle zjechali, kciuki w górę i mnie puścili. Ale też nie spodziewali się, że taki samochód, właśnie jak duży bus Mercedesa, może być już elektryczny.
No tak, raczej kojarzymy to z Nissanem Leafem, prawda?
Nissanem Leafem, jakimiś innymi samochodami. Też większość elektryków zawsze jakoś była troszkę bardziej egzotyczna wizualnie. Te samochody...
No, szczególnie początkowo.
Tak, dopiero teraz stają się takie bardziej standardowe, ponieważ jest ta tendencja do upowszechniania ich. Natomiast busów elektrycznych praktycznie nie ma.
Choć takie właśnie wspomniane przez ciebie Volkswagen ID.3, tak? Wciąż wygląda dosyć kosmicznie.
On jest takim fajnym kompromisem pomiędzy jednak troszkę futurystycznym wyglądem, a już czymś bardziej przyziemnym, co zadowoli powiedzmy młodego klienta, ale zadowoli też powiedzmy jakiegoś przysłowiowego Hansa, który ma 60 lat i chce zamienić swojego Golfa na elektrycznego Volkswagena, ponieważ może ma dom, może zainstalować sobie ładowarkę pod domem właśnie tego wallboxa i korzystać z tego samochodu w taki sposób, jakby to producent właśnie najbardziej chciał.
Powiem też coś kontrowersyjnego. Wydaje mi się też, że ma bardzo podobne linie do BMW i3.
Troszkę tak.
Jakby się je postawiło obok siebie, to można by powiedzieć, że są z jednej rodziny, daleko spowinowaceni.
Troszkę tak. Gdzieś ta idea, no ale to jest akurat kwestia po prostu konstruowania samochodów elektrycznych, gdzie możesz wykorzystać przestrzeń między osiami, ponieważ masz dużo mniej elementów po środku.
I co teraz wszystkie samochody będą wyglądały?
Na pewno dużo będą bardziej takie rozciągnięte, czyli to tak zwane
powrót minivanów.
Tak. Może nie minivanów, tylko skrócone zwisy, powiększona kabina. Tak jak na początku lat 2000 były te wszystkie futurystyczne właśnie koncepty, gdzie kabiny były wielkie.
Audi A2, tak, na przykład?
Nawet nie, bardziej chodzi mi o samochody studyjne, takie stricte studyjne, gdzie po prostu była wielka kabina, były kółka na samej krawędzi samochodu, tym koniec. No i teraz można to realizować, ponieważ ten silnik elektryczny to jest tak jak Volkswagen pokazywał. On się mieści w torbie sportowej. On się mieści w takiej typowej torbie na siłownię. Więc umiejscowienie go przed kołami, czy tam na wysokości kół, no to jest żaden problem tak naprawdę. I uzyskujesz po prostu ogromny samochód dzięki temu.
I jakieś słowa końcowe na temat Mercedesa?
To jest ciekawa koncepcja, ale wymaga jeszcze dużego dopracowania moim zdaniem. Zwłaszcza pod kątem właśnie tego zasięgu, który mimo wszystko, jeżeli byśmy chcieli z tego samochodu korzystać w trasie, no jest nieakceptowalny moim zdaniem. To znaczy jazda z Warszawy do Gdańska wymaga nie tylko poświęcenia czasu przejazdu, bo po pierwsze musisz jechać znacznie wolniej, żeby utrzymać niższe zużycie paliwa, czyli wydłużyć sobie zasięg, a jednocześnie i tak musisz zaliczyć na przykład właśnie ładowanie gdzieś po drodze jedno lub dwa, jak zależy jak tam będzie z warunkami, żeby ten samochód naładować. Tym samym podróż, która normalnie samochodem zajmuje około 4 tam godzin z hakiem jadąc autostradą, powiedzmy bardziej naokoło, bo siódemka jest cały czas rozkopana, to nagle staje się 6-7 godzinną wycieczką. I to jest problem.
Z długimi postojami
i też z tą nutką niepewności, czy ta ładowarka na tym postoju, jak dojedziemy, będzie funkcjonowała, czy spotkamy się
zdarzyło mi się.
Tak, czy spotkamy się z tabliczką, sorry, nie działa i radź sobie jakoś sam.
I nagle okazuje się, że szybkie ładowanie zamienia się w ładowanie, jeżeli poprosisz pana na stacji benzynowej, żeby dał ci się podłączyć z tyłu do gniazdka.
Przypominajmy, że ta bateria w Mercedesie jest tak wielka, że ładowanie jej do pełna z gniazdka zajęło pewnie coś koło 80 godzin.
Nie, no wiesz, nie do pełna, ale tak, żeby dojechać do następnej szybkiej, która być może działa. No
to jest 6 godzin lekką ręką.
Dziękuję bardzo, że jesteś dzisiaj tutaj z nami.
Dzięki.
Dla tych, którzy, bo nie wytłumaczyłem, nie wiedzą, Patryk będzie w następnym odcinku. To jest po prostu wyjątkowa sytuacja. Na szczęście nasz gość tutaj bardzo miło zgodził się zastąpić Patryka w obowiązkach.
Mam nadzieję, że się udało chociaż troszkę go zastąpić.
Podasz jeszcze raz swojego Instagrama?
M Kuchno. Małpa M Kuchno.
Okiem kierowcy, nasz program to jest MS Tygodnia i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, bo ostatnio jakoś tak zauważyłem, że dużo osób ogląda, a coraz mniej naciska ten guzik tam. A jak będziemy mieli ich więcej, to będziemy mogli mieć fajniejsze samochody i dla was fajniejszy materiał. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.